Tu Wieczorynka Naukomanów, przed mikrofonem Sławek Kulesza. Dzisiaj rozmawiamy o efekcie Dopplera. Na sam koniec chciałbym jeszcze wspomnieć o innym aspekcie efektu Dopplera. Właściwie nie tyle może efektu Dopplera sensu stricte, natomiast pewnych konsekwencjach, kiedy będziemy próbować wychodzić trochę poza efekt Dopplera. Bo do tej pory w efekcie Dopplera mówiliśmy o tym, że źródło porusza się względem obserwatora albo obserwator względem źródła. I to powoduje, że następuje ta zmiana częstotliwości fali odbieranej w stosunku do fali wysyłanej. Ale nie wiem, czy zwróciliście uwagę, gdzieś tam milcząco cały czas zakładaliśmy, że prędkość źródła i prędkość obserwatora są mimo wszystko mniejsze niż prędkość samej fali. A co by się stało w takim razie, gdyby źródło przede wszystkim poruszało się szybciej niż fala? Otóż, moi drodzy, wówczas mielibyśmy do czynienia z czymś, co nazywamy falą uderzeniową. Taką falę uderzeniową albo grzmot możemy usłyszeć w przypadku właśnie fali dźwiękowej, kiedy samolot bądź jakiś inny obiekt porusza się szybciej niż dźwięk w powietrzu, czyli szybciej niż około 340 metrów na sekundę. I wówczas te wszystkie fale, które przez niego są wysyłane, docierają do obserwatora w postaci jednej fali, takiej skompresowanej, skupionej, którą to fale nasze uszy odbierają jako grzmot, jako uderzenie takie. To jest fala uderzeniowa. Taką falę uderzeniową możemy zaobserwować podczas przelotów samolotów, podczas wyładowań elektrycznych, no błyskawicy towarzyszy zawsze grzmot. Błyskawica to jest wyładowanie elektryczne, błysk światła. No ale ten błysk światła, to olbrzymie wyładowanie elektryczne powoduje ogrzanie powietrza na dużej długości i gwałtowne rozprężanie się tego powietrza. No bo jak gaz się ogrzeje, no to jednocześnie gaz się rozpręża. No i w ten sposób powstaje fala, która porusza się z prędkością dźwięku i dociera do naszych uszu jako grzmot. Co jeszcze może być źródłem fali uderzeniowej, fali tego grzmotu? No na przykład strzelając z bicza możemy taką falę uderzeniową wytworzyć, mikrofalę uderzeniową. Cała zabawa polega na tym, że jeżeli spojrzycie na bicz do strzelania, to on jest zbudowany w ten sposób, że rękojeść ma grubą, natomiast już właściwy bicz stanowi pewnego rodzaju linę, która się zwęża ku końcowi. Jeszcze dodatkowo na końcu jest doczepiony taki chwostek, taki kawałek bardzo cienkiej linki. No i teraz, wprawiając rękojeść w ruch harmoniczny, powodujemy, że w tej grubszej części sznura powstaje fala mechaniczna. I ta fala porusza się coraz szybciej, gdyż z fizyki wiemy również, że podobnie zresztą podobnie się dzieje w przypadku strun w instrumentach strunowych. Im grubsza struna, tym niższa częstotliwość wydawanego dźwięku, gdyż jest to związane z mniejszą prędkością takiej fali w grubszej strunie. Im struna jest grubsza, albo fachowo mówiąc, im ma większą masę w przeliczeniu na jednostkę długości, tym prędkość fali w takiej strunie jest mniejsza. Co wynika oczywiście z większej bezwładności takiej struny. Nie inaczej dzieje się na sznurze, który stanowi, no, z którego wykonano bicz. I teraz, jeżeli ten bicz się zwęża ku końcowi, no to taka fala zaczyna się poruszać coraz szybciej. No i w pewnym momencie ta fala zaczyna się poruszać z prędkością dźwięku i wówczas te wszystkie fale akustyczne, które powstają w momencie, kiedy to zaburzenie rozchodzi się po sznurze, te wszystkie fale dźwiękowe od tego punktu, gdzie fala mechaniczna na biczu przekroczyła prędkość dźwięku, no te wszystkie fale dźwiękowe docierają do naszego ucha jednocześnie w postaci właśnie grzmotu. Co ciekawe, falę uderzeniową możemy również zaobserwować w przypadku światła, mimo że pozornie wydaje się to niemożliwe, no bo przecież nic nie może się poruszać szybciej niż światło, więc gdzie tu fala uderzeniowa? Ale zapominamy o tym, że nic nie może poruszać się szybciej niż światło w próżni. Natomiast światło w ośrodkach materialnych zwalnia. W powietrzu może niewiele zwalnia, więc nie ma tutaj przestrzeni do tego, żeby taką falę uderzeniową zaobserwować. Natomiast w innych ośrodkach, w wodzie na przykład, światło zwalnia mniej więcej o 1/4 w stosunku do swojej prędkości w próżni. W związku z tym, gdyby w tej wodzie poruszały się cząstki z prędkością większą niż światło w wodzie, wówczas mielibyśmy warunki do powstania właśnie takiej fali uderzeniowej. I ten efekt się obserwuje. Nazywa się ten efekt efektem Cherenkowa. Jest on obserwowany na przykład w przypadku reaktorów jądrowych, które pracując zanurzone są w wodzie. Woda stanowi medium chłodzące i chroniące przed przed wyciekiem czy wydostawaniem się tych cząstek powstających w reaktorach na zewnątrz. Stanowi taką barierę przed wyciekiem tych wszystkich substancji szkodliwych. No i jeżeli do takiej wody dostanie się na skutek rozpadów jądrowych, na przykład elektron, który porusza się bardzo szybko, bo energie wyzwalane podczas reakcji jądrowych są olbrzymie w tej skali atomowej, w związku z tym te elektrony poruszają się bardzo szybko i porusza się szybciej niż światło w tej wodzie, no to może powstać wówczas wokół takiego elektronu fala uderzeniowa, którą obserwujemy w postaci takiej niebieskiej, może nawet błękitnej poświaty towarzyszącej włączonym działającemu reaktorowi. Tego typu poświaty możemy sobie obejrzeć na przykład na YouTubie. Jest mnóstwo filmów obrazujących włączanie reaktorów jądrowych, no i zawsze w momencie, kiedy taki reaktor zaczyna działać, pojawia się taka piękna, błękitna poświata wydostająca się z wody. Mam nadzieję, że zachęciłem Was do samodzielnego zgłębiania tematu efektu Dopplera. Bardzo prosty efekt, a jak okazuje się, mający bardzo wiele zastosowań i konsekwencji w naszym życiu. Wieczorynka naukomanów, inna niż inna audycja popularno-naukowa, tylko w radiu UWM FM. Spotykamy się za 2 tygodnie. O czym będzie za 2 tygodnie, to jeszcze nie zdradzę. Na pewno będzie ciekawie, więc już dzisiaj zapraszam do kolejnej audycji, a teraz kłaniam się już nisko. Aczkolwiek zapraszam do pozostania przy odbiornikach i spędzenia reszty wieczoru w towarzystwie radia UWM FM 95.9. Najlepsze uniwersyteckie radio w Polsce. Żegnam się. Do usłyszenia.